Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Dzbane. Skane. Audycja dla młodzieży i nie tylko. Zaprasza ksiądz Michał Dziedzic.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Audycja Dzbany Skany, audycja duszpasterstwa młodzieży, ale kierowana do młodzieży i nie tylko. W ostatnim miesiącu w naszym studio był ksiądz Marcin Bodziak. Rozmawialiśmy o teologii dogmatycznej, o rzeczach ostatecznych. A dzisiaj bardzo się cieszę, że udało się do naszego studia zaprosić księdza doktora Zbigniewa Grochowskiego. Witam serdecznie.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Tak jest. Ksiądz Zbigniew pochodzi z diecezji elbląskiej, na co dzień pracuje naukowo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Już nie wiem, czy tam nie będzie trzeba dodać B. Uniwersytet Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. I rezyduje w naszej diecezji w parafii Świętej Łucji w Rembertowie. I cieszę się tym bardziej, że ten kontakt udało się złapać i porozmawiać w tym miesiącu, w miesiącu grudniu, o Biblii. Dlaczego o Biblii? Ja sobie tak pomyślałem, że to jest miesiąc, w którym przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia. Trwa Adwent. Jednym z głównych zdań, którymi żyjemy, myślą przewodnią, to jest scena zwiastowania, kiedy do Maryi przychodzi Archanioł Gabriel i zwiastuje jej Boże Słowo. I my wiemy, że to Słowo stało się ciałem. No i sobie pomyślałem, skoro to Słowo staje się ciałem, no to ja już niejednokrotnie spotkałem się w życiu, że dla nas jedną z fundamentalnych rzeczy w naszym przeżywaniu wiary jest życie Bożym Słowem. No a to Boże Słowo zapisane jest w Piśmie Świętym. To jest Biblia, to jest ten zbiór ksiąg natchnionych. No i rodzi się bardzo wiele pytań o Biblię i dlatego właśnie ksiądz doktor Zbigniew Grochowski, który Biblią się, można powiedzieć, zajmuje na co dzień, chociaż ja też powinienem. Ale ksiądz Zbigniew tak bardziej naukowo może nam pomóc zrozumieć pewne rzeczy. Trochę pytań dostałem od młodzieży. Mam nadzieję, że te pytania jeszcze troszeczkę będą dopisywane. A no właśnie, bierzemy więc Biblię do ręki, spoglądamy na nią. Dlaczego Biblia jest dla nas tak ważna? Może to takie pytanie dość ogólne. Mówi się często o tym, że to jest tekst od Pana Boga. Skąd my to w ogóle wiemy? Skąd wiemy, to tak się mówi, że Biblia to pismo natchnione, prawda? No właśnie, skąd my to w ogóle wiemy? Skąd to...
Tak, mówimy tekst, a nawet mówimy list, i to list miłosny od Pana Boga, bo Pan Bóg, który, no, wierzymy i to się dowiadujemy właśnie z Biblii o tym, z objawienia Bożego, stworzył świat, stworzył człowieka i ma dla nas wspaniały plan, plan swej miłości, plan doprowadzenia człowieka do szczęścia, do tego pierwotnego szczęścia, które człowiek niestety utracił przez grzech i dał nam życie i istnienie. I tak jak to w rodzinie, rodzi się dziecko, rodzice tulą to dziecko i do niego mówią. Słowo jest bardzo ważne, żeby właśnie komunikować. To jest do takiej relacji też międzyosobowej bardzo istotny element. Właśnie słowo, właśnie rozmowa, właśnie spotkanie. I Pan Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi i kieruje do nas rzeczywiście swoje słowo. Nie jest to słowo jako grzmiący głos z obłoków, ale właśnie słowo, które jest bardziej dla nas namacalne i pewne, że które możemy wziąć nawet do ręki jako księgę, a nawet mówiąc precyzyjnie, księgi, bo mówimy Biblia, nie? Używamy tak słowa Biblia, które jest greckim terminem, które moglibyśmy przetłumaczyć na właśnie słowo księgi, nie jedna księga, nie? Biblion to jest księga czy książeczka nawet, bo to jest zdrobnienie, ale Biblia to jest po prostu księgi, zbiór ksiąg, bo choć w jednym egzemplarzu, to widzimy, że jest tam, jak naliczymy tak dokładnie, 73 księgi, 46 w Starym Testamencie i 27 w Nowym, także zbiór ksiąg spisanych na przestrzeni nieco ponad 1000 lat, w różnych zatem epokach, przez różnych ludzi, nie mają jednego ludzkiego autora, ale jeden autor jest. Pan Bóg jest tym głównym, pierwszorzędnym autorem Pisma Świętego.
Który po prostu posługiwał się ludźmi, tak? I którzy pisali. Pisali, to się tak mówi, pod natchnieniem Ducha Świętego, tak?
Dlatego tak, pojawia się słusznie słowo natchnienie, przy czym musimy je odróżnić od natchnienia, które na przykład, którym posługuje się poeta, nie? Ktoś, złapał natchnienie i teraz akurat czuje, że może na papier przelać jakąś poezję, która mu się rodzi w sercu. Tu jest natchnienie, właśnie ta inspiracja, zresztą słowo inspiratio to jest natchnienie, tylko po łacinie, które daje Pan Bóg w sposób oczywiście tajemniczy i istnieje taki też przedmiot i w seminariach, i na wydziałach teologicznych, jak wprowadzenie ogólne do Pisma Świętego, i tam jest jednym z wielkich traktatów, jest natchnienie, i do wniosku dochodzimy takiego, że trudno jest nam precyzyjnie określić naturę tego natchnienia. Bo istniały różne teorie oczywiście w przeszłości.
Jesteśmy ciekawi różnym teoriom.
Niektórzy mówili, że to było wręcz dyktando, a więc też tak jak czasami obserwujemy na niektórych obrazach, siedzi taki święty Mateusz, a na jego ramieniu w postaci gołębicy Duch Święty, który mu szepcze do ucha, który wprost dyktuje słowo w słowo. Ta teoria jest już dawno oczywiście odrzucona. Inna teoria mówiła, że Biblia jest natchniona, czy jest święta, dlatego że jest zaaprobowana przez Kościół. Czyli ktoś jakby stwierdził, że zwyczajnie została napisana przez człowieka, ale przez to, że Kościół ją przyjął i uznał za natchnioną, to dlatego jest natchniona. To też odwrócamy, nie dlatego. Jest odwrotny proces. Dlatego, że jest natchniona, Kościół ją uznał. Nie? Jest odwrotna kolejność. Jeszcze inni twierdzili, że Biblia, że Duch Święty oczywiście czuwał, ale nie nad każdym słowem, tylko interweniował wtedy, gdy groził jakiś błąd. Mhm. A więc człowiek sobie zwyczajnie coś pisał i nagle Pan Bóg, przewidując przyszłość, widząc, że ten ktoś napisze nie to, co ja bym chciał, wtedy Duch Święty interweniował i powstrzymywał człowieka od błędu. I znowu, ta teoria też jest nieprzyjęta, więc dopiero czwarta, która powie, że Pan Bóg uczestniczy w całym procesie natchnienia, a nawet wyprzedza moment pisania, bo Pan Bóg przygotowuje nawet tego autora natchnionego od jego dzieciństwa, od jego procesu dojrzewania, daje mu pewien zasób słów, które ten człowiek już nabywa w ciągu życia, jakieś środowisko, w którym on żyje. Także proces natchnienia jest związany z całym życiem tego człowieka i w momencie pisania Pan Bóg nad tym czuwa i daje, każde słowo daje, choć nie wyłącza procesu myślenia tego człowieka, więc ten człowiek, natchniony autor, oczywiście siedzi i redaguje, myśli, jaką obrać strukturę w tekście, jaki plan, jaki cel ma teologiczny, do kogo pisze, też uwzględnia adresata, bo to jest bardzo ważne, stąd różnice między różnymi księgami. Także jest proces człowieka ewidentnie aktywnego, ale pierwszorzędnym autorem jest Pan Bóg.
No właśnie, dwie takie myśli, chociaż wiele pytań się rodzi z tego, co ksiądz tutaj mówi. A mianowicie powiedział ksiądz, że Biblia, Pismo Święte to tekst, który nam dał list, który napisał Pan Bóg do nas, do ludzi, bo chce nas wychować, chce nam pokazać, ukazać swoją wolę, chce nam mówić do naszego serca, żebyśmy tą wolę rozpoznali, żeby to słowo stało się ciałem, czyli życiem na co dzień, tym Bożym Słowem. No dobrze. I powiedział ksiądz takie zdanie, że to nie jest głos Boga krzyczącego, jakiegoś takiego, można powiedzieć, jakiegoś władcy srogiego. Ale ja spotkałem się z tym, że wiele osób, kiedy otwiera Biblię, a zwłaszcza Stary Testament, to potrafi się nieraz zgorszyć. O ludzie, ile tam było wojen, ile tam było, nie wiem, kataklizmów różnych, a jak Pan Bóg interweniował, Sodoma i Gomora, a może coś innego. No właśnie, jak w ogóle czytać Pismo Święte? Nawet takie pytanie może, od czego w ogóle zacząć czytać, ale w pierwszej kolejności. Jeżeli to nie jest Bóg srogi, to o co chodzi w tym Starym Testamencie?
Ksiądz Michał pokazał mi kilka pytań, które też wpłynęły od młodzieży, także bardzo za to dziękuję, bo najgorszą rzeczą jest odpowiadać na pytania, których nikt nie stawia. Więc po prostu najlepsze będzie, jak to rzeczywiście, będziemy się od razu też odnosić do wątpliwości, które się rodzą. Proszę zwrócić uwagę, to jest niestety stereotyp, ale trochę błędny. Sugerowanie, że Pan Bóg w Starym Testamencie jest surowy, czy wręcz brutalny, a w Nowym Testamencie dopiero jest miłosierny. No i faktycznie tutaj to pytanie też, jak to pogodzić. Faktem jest, że przeważa ilość takich troszeczkę obrazów surowości Pana Boga, czy sprawiedliwości w Starym Testamencie, i przeważają teksty o Bożym miłosierdziu w Nowym, ale również w Starym spotykamy Boga pełnego miłości. No sam fakt stworzenia nas na swój obraz i podobieństwo. Pan Bóg chciał mieć człowieka jako partnera. Już tu jest pierwszy akt miłości Pana Boga. On, jeżeli wierzymy, że Bóg jest Trójcą, to On już jest wspólnotą. On już nie jest samotny i mógł sam sobie być szczęśliwy w sobie, ale postanowił się tym szczęściem z nami podzielić. Więc choć nie pada słowo miłość, to już na pierwszych kartach Biblii, Księga Rodzaju, pierwszy, drugi rozdział, moment stworzenia już jest wyrazem miłości Boga. I potem widzimy, wchodzi niestety grzech, nieposłuszeństwo człowieka. Znowu pan, ktoś powie, no ale Pan Bóg, no co to za miłość, kiedy On stawia nam ograniczenia, kiedy postawił zakazy, nie dotykać akurat, czy tam nie spożywać owocu z drzewa, które jest w środku ogrodu. To jest dane dla naszego dobra. No jest jakaś sfera, no człowiek jest na obraz i podobieństwo Boże, ale nie jest jednak człowiek Bogiem. A człowiek chciałby czasami być, wejść w trochę w miejsce
Boga. Chciałby, tak. To się mówimy grzech pychy, nie? Taki mocny.
Ten szatan w tej postaci węża mówi, będziecie jak Bóg znali to i to. Więc troszeczkę być jak Bóg jest tą pokusą. Ale przecież w Starym Testamencie są u proroków określenia typu, gdzie Pan Bóg mówi, jak niemowlę, podnosiłem cię do policzka, pociągnąłem cię ludzkimi więzami. Gdzie w innym miejscu w Księdze Powtórzonego Prawa, że Pan Bóg jest jak orzeł, który bierze na ramiona piskle i je unosi, i je prowadzi, się opiekuje, się strzeże. Nie? Umiłowałem cię odwieczną miłością. To są słowa ze Starego Testamentu. To nie jest, że Pan Bóg jest tylko groźny. A jednocześnie nie zapominajmy, że w Nowym, gdzie oczywiście w osobie Jezusa Chrystusa Pan Bóg w pełni się nam objawił, to widzimy Jezusa, który nie tylko tuli dzieci, pochyla się nad chorymi, ale też wyrzuca przekupniów ze świątyni. Też zgromił świętego Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie, czy lepiej powiedzmy przeciwniku, kusicielu, czy bardzo, bardzo ostro też polemizuje z faryzeuszami, biada wam, groby pobielane. To jest ten sam Pan Jezus. Więc w Nowym Testamencie też Pan Bóg pokazuje, że kocha nas, ale nie pozwala sobą gardzić, szydzić, profanować świętego miejsca. I nawet w Apokalipsie czytamy o gniewie Pana Boga, gniewie baranka. Ten baranek potulny jednocześnie jest pełny mocy Synem Bożym i potrafi objawić swój gniew, niezgodę po prostu na niesprawiedliwość, niezgodę na zło. Więc pełny obraz Boga i właśnie o to chodzi. Pytanie jest, jak czytać Biblię? Czytać ją w całości. W tym sensie, że jeżeli chcemy wyciągnąć jakiś wniosek z jednego fragmentu, to pamiętajmy, bądźmy ostrożni, bo tu jest mowa w taki sposób, a w innym trochę inaczej. A całość dopiero Biblii jest pełnym Bożym objawieniem i dopiero to będzie prawdziwy obraz Pana Boga, który się objawił w Chrystusie i dzięki to nastąpiło Duchowi Świętemu.
No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Ja bym powiedział, że jeszcze takim zdaniem, którym ja często jakoś operuję i do którego mi jest bardzo blisko, to jest właśnie to, choćby matka o tobie zapomniała, ja o tobie nie zapomnę. To jest ten obraz pięknej miłości ukazanej też.
Brawo, to zapomniałem przywołać, a to pokazuje jak, że przecież matka, wiem jaki instynkt macierzyński jest mocny. Przecież ta matka, ojciec też, ale matka bardziej chyba jest gotowa naprawdę zginąć dla swego dziecka. Ale wiemy, że są też takie matki, które swoje dzieci porzucają, niestety.
Tak
a
jest.
Pan Bóg mówi, tak jakby Pan Bóg przez tego proroka się reflektuje i mówi, a nawet jakby ona, to ja nie zapomnę. Nie? Brawo.
I może tym zdaniem zaprosimy was do piosenki.
Dzbane, skane.
Szczęść Boże, dobry wieczór, audycja Dzbany Skany. Dzisiaj w naszym studio ksiądz dr Zbigniew Grochowski, wykładowca Pisma Świętego, znawca, ten, który nad tym Pismem Świętym dużo siedzi, tak sobie to wyobrażam i troszkę może wiedzieć od nas więcej i dlatego, żeśmy zaprosili go do naszej audycji. Jeszcze raz witam serdecznie. Powiedzieliśmy przed piosenką o tym, że Biblię trzeba czytać w całości, że Biblia jest tekstem natchnionym przez Pana Boga. Jest to list Pana Boga do nas. No właśnie, że trzeba Biblię, tak nie można jej interpretować przez jeden fragment. Ale gdyby tak zapytać, takie pytanie techniczne, które też u młodych się pokazywało, kiedy bierzemy Biblię do ręki, czy jest jakieś takie, da się dać konkretne wskazanie, od czego zacząć czytać Pismo Święte, od którego fragmentu, czy to tak od początku. Jakieś myśli mi przychodzą, ale zapytam naszego gościa.
I pewnie ile głów, tyle pomysłów.
No tak.
Znam osoby, które mają postanowienie, że od początku rzeczywiście do końca. Od deski do deski, jak się mawiało i do dziś to sformułowanie pozostało. Ja tak nigdy nie zrobiłem, chociaż wiele ksiąg w całości przeczytałem, choćby jako kleryk jeszcze w Elblągu, no wiadomo, były testy z treści. Ja sam do dzisiaj to stosuję i moi studenci, no mówię, zwłaszcza w Elblągu, na UKSW to było bardzo rzadko. Rzeczywiście też egzaminuję z treści, więc trzeba przeczytać w całości, ale dopiero wtedy człowiek też otwiera oczy i mówi, o rety, ja nie wiedziałem, że Apokalipsa na przykład świętego Jana może być tak piękną księgą. Bo my znamy ją wyrywkowo, my znamy w ogóle stereotypowo, nawet tych fragmentów dobrze nie znając, wiemy, że apokalipsa to się kojarzy negatywnie, no że tak, to katastrofa. No ale jak się przeczyta w całości, dopiero się orientujemy, że ona zapowiada katastrofę naszych nieprzyjaciół. To raczej trzeba się ucieszyć, że ostatni akord apokalipsy świętego Jana to jest radosne alleluja, to jest szczęście z Panem Bogiem, z Jezusem w postaci baranka i to jest po prostu chwała zbawionych. I dopiero przeczytanie w całości dzieła, a taki miał zamiar autor natchniony. On napisał od początku do końca i on niekoniecznie chciał nam tylko podać fragmenty, a resztę wyrzucić do kosza. My znamy Biblię niestety fragmentarycznie, choćby z liturgii, bo kto chodzi na mszę, no to zna jakieś wyrywki, ale Kościół musiał wybrać jakieś ważniejsze może teksty teologicznie, ale wiele też pominął, bo nie zmieściłoby się w lekcjonarzu.
No tak.
Dlatego są różne szkoły, ale jeżeli ktoś zupełnie by był początkowy i chciałby no, zacząć w ogóle lekturę Biblii, zwłaszcza, że papież Franciszek, i tu ja jestem pełen dla niego wdzięczności i podziwu, że choć nie śledzę nauczania papieskiego bardzo skrupulatnie, to przez te kilka lat przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście razy trafiłem przypadkowo na jego wypowiedzi, w których zachęca, by mieć w kieszeni jakiś mały egzemplarz Biblii i go w każdej wolnej chwili czytać. Tu Ojciec Święty kładzie tak bardzo na to nacisk. Zobaczmy, dzisiaj mamy też smartfony i aplikacje, nawet nie trzeba dodatkowej książki mieć i w każdej chwili, żeby dobrze wykorzystać czas, jadąc tramwajem, gdzieś tam może stojąc w kolejce. No więc pewnie zacząć, gdyby w ogóle od zera, no to pewnie od Ewangelii. Ja myślę, że ktoś by powiedział, no przecież to nie jest od samego początku, ale Ewangelie są nam najbliższe sercu i są najważniejsze w ogóle sercem całej Biblii. Albo gdyby tak wybierać, czy Stary, Nowy, czy Nowy Testament, no to raczej Nowy. Jeżeli Nowy Testament, no to Ewangelie najważniejsze. Mm-hmm. A z Ewangelii w ogóle co jest sercem, co jest jakby największą istotą? Męka Pańska i opisy zmartwychwstania. To jest najważniejszy moment i nawet teorie są takie silne, że od tego zaczęli ewangeliści swoją narrację o Jezusie, że to jest punkt wyjścia. Zobaczmy, mimo różnic między Ewangeliami, tam jest najwięcej zgodności, w Męce Pańskiej zwłaszcza, w tej narracji jest najwięcej zgodności między Ewangeliami. I w każdym razie Ewangelie, pewnie w pierwszej kolejności. Potem jeszcze może Dzieje Apostolskie, bo pokazują tę żywotność i entuzjazm pierwotnego Kościoła.
Dokładnie.
I w międzyczasie już zaczynać może Stary Testament, ale też jeżeli natrafimy w nim na historię właśnie jakichś okrutnych wojen, które nas mogą trochę dziwić, może gorszyć kogoś, albo zwłaszcza już niezrozumiałe dla nas opisy rytualnych obostrzeń.
Dokładnie.
Nie pandemicznych, ale rytualnych.
Księga Kapłańska, Księga Liczb.
Dokładnie. To można jakby przeskoczyć, nie obawiać się, że ja musiałem po kolei, bo i księgi nie powstawały wcale tak po kolei, jak one są umieszczone w kanonie. Także nie obawiać się tego, tylko wybierać to, co porusza moje serce. Niektórzy trzymają się tego klucza. Ja czytam i raczej nie tyle zgłębiam ilościowo, jak najwięcej przeczytać, co jakościowo. Mhm. Na przykład liturgię z dnia. I ktoś mówi, ja dzisiaj rozważę Ewangelię, którą dzisiaj w całym Kościele na świecie jest czytana. I wtedy bardziej niż studium Biblii mamy do czynienia z taką modlitwą Słowem Bożym. A więc warto raz, drugi i trzeci przeczytać ten krótki fragment i nagle zobaczyć, które zdanie, a może nawet jedno tylko słowo, a może jakiś obraz z tej Ewangelii porusza mnie i na nim się zatrzymać, właśnie pogłębić, nie, nie tylko pozostać przy powierzchni, ale wejść w głąb Słowa Bożego.
O ludzie, tyle tych wątków mi się rodzi w głowie, różnych pytań. Od razu mi się przypominają pytania, które młodzież zadawała. No to jedno z tych pytań, bo ksiądz powiedział, żeby, no właśnie, jeżeli tak, żeby jakoś tak najprościej i żeby serce się otworzyło, no to zaczynamy od Ewangelii. No i powstało takie pytanie, dlaczego mamy akurat, nie wiem, trzy Ewangelie synoptyczne, Ewangelię świętego Jana, dlaczego nie ma jednej Ewangelii? Jedna Ewangelia, już nieważne czyja, kogo, coś i idzie. A tutaj jest i Mateusza, i Marka, i Łukasza. Łukasz to w ogóle, to on tam... No i takie,
lekarz, tak, co on się bierze za pisanie Ewangelii.
Jan to już nie synoptyczne, o co chodzi, że synoptyczne, o co chodzi, że...
Tak. No oczywiście, no więc byli już tacy i do dziś to powstają czasami książki opisujące życie Jezusa i ktoś, taki autor, korzysta z wszystkich czterech Ewangelii i próbuje je, mówimy, zharmonizować. Słynny jest taki Tacjan, Syryjczyk, który napisał dzieło pod tytułem Diatessaron. To z języka greckiego oznacza poprzez cztery. domyślnie Ewangelię. Napisał rzeczywiście taką harmonię. Jedno opowiadanie o Jezusie, korzystając z czterech przekładów. Wiem, że wśród pytań było takie, że w ogóle po co ten mętlik, po co te różnice? Lepiej by była jedna Ewangelia. No ale ja stawiam pytanie, a policja, gdy na przykład przesłuchuje, szuka świadków zdarzenia, dlaczego woli mieć więcej ilość świadków niż tylko jednego? No jeden człowiek powie ze swojego punktu widzenia, ale ktoś drugi widział coś innego. Ktoś trzeci w ogóle jeszcze stał w innym miejscu i zauważył coś, czego tamci nie widzieli. Po to mamy świadectwa kilku osób, dzięki czemu to jest bardziej bogate dla nas tutaj, powiedzmy, treści i obraz Chrystusa, ale od razu właśnie muszę podkreślić, mamy cztery Ewangelie, które poprzez to, że się różnią między sobą, nie są, i niestety musimy mocno sobie to uświadomić, to nie są cztery fotografie Pana Jezusa. To są cztery ikony Jego osoby. Wiemy, że ikona już nie ma tak precyzyjnych kształtów i konturów jak zdjęcie. Ikona rządzi się swoimi prawami. Barwy mają jakąś swoją symbolikę, kształt, czy jakaś taka szata, czy taki jakiś budynek, czy jakaś droga, która idzie z tyłu albo przed postacią. Różne elementy. I to są ikony, więc my mamy cztery różne wyobrażenia Jezusa, z których próbujemy rekonstruować Jego postać, ale mamy prawo po prostu mieć trudność w dotarciu do rzeczywistości z tych słów. Zresztą były próby odkrycia tak zwanych ipsissima verba Jesu, nie? Co Jezus naprawdę powiedział, bo to samo wydarzenie, wydawałoby się, że powinny paść te same słowa. Inaczej brzmią u jednego. Na przykład czytamy, Jezus mówi, dlaczego nazywasz mnie dobrym? A w innej Ewangelii, dlaczego pytasz mnie o dobro? No i już jest trochę różnica. No. Jeżeli któraś z tych wypowiedzi jest autentyczna, to druga lekko je zniekształciła, nie? Moglibyśmy powiedzieć. I to jest wyzwanie dla nas na pewno, ale po to cztery świadectwa, do akurat tych czterech wierzymy i przyjmujemy, że napisało naprawdę z natchnienia Ducha Świętego.
No i znowu będę przyczepiał się do tej liczby. Cztery Ewangelie, czterech ewangelistów. I sobie tak pomyślałem, bo dla mnie ważne jest to, żeby w audycji też pokazać może nieraz i odpowiedzieć na pytania, które coraz wyrzuca internet, które są słabe, bo wiadomo, że dotyczą prawie że co roku tych samych treści. To jest jak mętlik, a trafiają w serca ludzi czasami niewykształconych, nieczytających, nieposzukujących. Jeszcze większy mętlik tworzą. Na przykład pytanie Ewangelia świętego Judasza. O co chodzi? Dlaczego jej nie ma? Odkryto, wykryto, proszę zobaczyć, w ogóle by się wszystko pozmieniało. No właśnie.
Mam nadzieję, że tam na szczęście nie ma napisane świętego, po prostu Judasza. Mówimy tu teraz, ksiądz Michał przywołuje Ewangelię apokryficzną i w ogóle apokryfy. Są takie dzieła i musimy mieć świadomość, że Ewangelii apokryficznych znamy niemal 40 tytułów. Będzie i Ewangelia Tomasza, będzie Ewangelia Ebionitów, będzie Piotra i innych. Otóż w II wieku, nie? Bo tak mniej więcej tak. Na przełomie I i II wieku zamyka się nasz, powiemy, ten kanon. Znaczy zamykają, kończą pisać autorzy natchnieni to, co mamy w Nowym Testamencie. I na razie jeszcze nie było problemu z określaniem kanonu. W ogóle słowo kanon to pochodzi z akkadyjskiego, kanu, hebrajskie kane, znaczy trzcina. I stąd w języku greckim też kanon znaczy trzcina, ale znaczy w pewnym sensie miara, pręd mierniczy, jakaś miara, jakieś określone granice, skąd dokąd, co jest miarodajne, co jest rzeczywiście dla nas księgą wiary i Słowem Bożym, a co jednak jest już fikcją czysto literacką. I w II wieku, w połowie, pojawił się taki człowiek Marcion, gnostyk z Pontu, który nagle stwierdził, że dla niego tą Biblią, tym Nowym Testamentem jest tylko Ewangelia Łukasza i 10 listów świętego Pawła. I nic więcej. Odrzucił resztę. I wtedy Kościół, ten pierwotny, ten z drugiego wieku, nagle stwierdził, no to co ten człowiek robi? No odrzucił Ewangelię i Jana, i Marka, i Mateusza, którymi wspólnoty chrześcijańskie żyły. I po drugie, zaczęły się rodzić liczne wspólnoty gnostyckie, wspólnoty takie pozakościelne, mówimy mocno heretyckie, które też zaczęły tworzyć właśnie apokryfy. A więc, jeżeli istniała tak zwana sekta Kainitów, czyli za swego takiego patrona, ojca, założyciela wybrali Kaina, no niezbyt chlubna postać, tak jest. Zabił brata Abla, i oni napisali Ewangelię Judasza właśnie, powtarzam, pisali ją już co najmniej w II wieku, jeśli nie, nawet nie później, to jaką rolę taki apokryf odgrywał? Oni w usta Jezusa niejako włożyli swoje teorie. chcąc je uwiarygodnić, uprawomocnić, to nagle pokazali oni Judasza jako najinteligentniejszego ucznia. W tej Ewangelii widzimy, jak Jezus widzi, że po prostu reszta uczniów to takie po prostu... Już nie chcę mocno powiedzieć tłumoki, nie rozumieją mojego planu zbawczego, a ja potrzebuję, żeby ktoś mnie zdradził, potrzebuję, żeby zbawić, nie? I on jakby tego Judasza inspiruje do tego aktu. No, widzimy, jak to jest sprzeczne z Ewangelią, bo Pan Jezus musiałby mieć schizofrenię, gdyby zaplanował zdradę Judasza, a potem mówiłby, że biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie zbawiony. To strasznie by było okrutne i niesprawiedliwe ze strony Pana Jezusa. Także nie ma predestynacji, Judasz nie musiał tego zrobić. Oni by aresztowali Jezusa bez Judasza też, śmiało. Także nie ma żadnego planu Bożego, że Judasz musiał to zrobić.
Tak jest. Padło słowo predestynacja, jeżeli ktoś by nie rozumiał. No,
czyli przeznaczenie.
Tak jest.
Że jakby plan Boży był, ty musisz, twoją misją jest zdradzić Jezusa. Ja tu od razu na marginesie dodam, bo ktoś może powiedzieć, no ale mamy kilka razy w Ewangeliach napisane, że on miał go zdradzić. Ten, który miał go zdradzić. Albo Jezus mówi, co masz czynić, czyń prędzej.
Tak
wcale
jest.
Tak nie jest, moi drodzy. No to jest dylemat, bo my mówimy o Biblii tej w oryginale. Drugim problemem jest przekład, tłumaczenie na język polski i inne języki. Otóż w tekście greckim tam jest napisane ha poieis poieson tachion, czyli to, co czynisz, czyń prędzej. Tam nie ma czasownika, co musisz, tam nie ma czasownika, co chcesz. Pan Jezus mówi, co już czynisz, no to dokończ dzieła. Postaw kropkę nad i. Nasi tłumacze użyli czasownika modalnego, chcieć lub musieć, bo gramatyka dopuszcza to, ale w tym... Ja bym powiedział tak, gdybym ja był tłumaczem tego zdania, to bym trochę inaczej to przełożył.
I zaraz się dowiemy o tym, w jaki sposób.
Zbane, skane.
Szczęść Boże, dobry wieczór, audycje Dzbany Skany, nasza audycja coraz bardziej się rozgrzewa. Dużo tematów związanych dziś z Biblii, a ja rozmawiam o Biblii z księdzem doktorem Zbigniewem Grochowskim, który jest, można powiedzieć, tak trochę specjalistą właśnie od Biblii. Tym się zajmuje, to wykłada, wciąż w tym temacie się rozwija i za to mu dziękujemy, bo tacy ludzie są nam potrzebni, żebyśmy też lepiej przeżywali naszą wiarę. Powiedzieliśmy o Ewangelii świętego Judasza, mówimy o jakichś pierwszych sektach, parach chrześcijańskich na początku wieku. Ludzie, mija 2000 lat, a my mamy to samo. Ktoś sobie wyznacza taki kanon, to pasuje, to nie pasuje. Mija 15 wieków, tak plus minus, protestanci też wywalili pewne rzeczy z kanonu Pisma Świętego, można sobie wybrać. Co jeszcze można dodać do tego, co żeśmy powiedzieli? Co o tej może Ewangelii świętego Judasza?
Tak, tego nieświętego Judasza.
O, właśnie.
Możemy, bo teraz my go kanonizujemy trochę. Więc powtarzam, gramatyka może dopuszcza niektóre zjawiska i dodanie czasowników modalnych. I gdybym ja pisał, że na przykład chcę, czy muszę wypić tę kawę, czy postawić kwiatki na parapecie, no to jest niewiele zmienia. Ale w tak strategicznie ważnym momencie, jak opisanie czynności Judasza, to ja jako tłumacz bym bardzo się wzbraniał przed użyciem słowa musieć. Bo zobaczmy, miliony Polaków czytają, że co masz czynić, czyń prędzej, no to jest wrażenie, że on musiał, nie musiał naprawdę tego zrobić. On to zrobił z własnej nieprzymuszonej woli i Pan Jezus, zobaczmy, nawet tak szanuje wolność człowieka. W ogóle Pan Bóg, i to Biblia nam pokazuje w różnych historiach, że Pan Bóg podpowiada, że lepiej tego może nie robić, ale nie zdemaskował Judasza, nie stanął mu na drodze. Jak ten postanowił coś zrobić, to już Pan Jezus nawet na tak dramatyczny czyn zezwolił. No po prostu tak jakby, gdybym ja chciał kogoś w tym momencie uderzyć. Pan Bóg mówi mi, nie rób tego, szanuj bliźniego, ale nie odrywa mi ręki z tego tytułu, nie? Szanuje naszą wolność. Nie chcę, żebyśmy byli marionetkami.
No tak, sam Judasz to naprawdę rzeczywiście dramatyczna postać Biblii, prawda? Kiedy się patrzy na tych 12 apostołów, ale ona też nas czegoś uczy. Można być bardzo blisko i można się pogubić. Cały czas można dokonać wyboru i my musimy cały czas uważać.
Gdy mówimy o pokrywach, bo mi się bardzo...
To też pytanie
korci,
od młodych. Tak.
Korci mnie na przykład odnieść się do jeszcze innego apokryfu. Jest tak zwana Ewangelia według świętego Tomasza. Jest jeszcze w ogóle Ewangelia dzieciństwa Jezusa według Tomasza, czyli Tomaszowi, apostołowi, przypisywane są nawet dwie Ewangelie apokryficzne. Przy czym pamiętajmy, one powstają w czasie, kiedy Tomasz już w ogóle dawno nie żyje. To nie napisał tego w ogóle Tomasz. To są pseudoepigrafy, czyli autorzy są anonimowi, ale w nagłówku woleli podać jakąś słynną postać, zwłaszcza jednego z apostołów, żeby ich dzieła nabrały jakiejś wiarygodności i autorytetu. No tak jakbym ja, Grochowski, Zbigniew coś napisał, no nikt mnie nie zna, ale napiszę w nagłówku Adam Mickiewicz, o, to już warto czytać. opowiadać, bo jakieś nowo odkryte dzieło wielkiego naszego wieszcza narodowego. No więc w Ewangelii Tomasza i na podstawie, znaczy czy odnosząc się do tego apokryfu, został przed 22 laty nakręcony amerykański film pod tytułem Stygmata, czy Stygmaty. Mhm. I to jest, jak na tamte lata, już film z ciekawymi efektami specjalnymi i pokazuje on, że Watykan nagle odkrył piątą Ewangelię, tam się przewija ten wątek. Czyli mamy te cztery i nagle jakaś jedna tajemnicza piąta. I Watykan nagle odkrywa, że w tym dziele jest motto w ogóle filmu, to jest stwierdzenie, że Królestwo Boże to nie z kamienia, nie z drewna, nie z cegły. Podnieś kamień, ja tam jestem, idź do lasu, prawda, rozłup drewno, ja tam jestem. A więc Pan Bóg jest wszędzie, nieważne sakramenty, nieważny Kościół. I ta Ewangelia sugeruje, że właśnie, i Watykan właśnie w tym filmie, według tego filmu, przerażony, że traci rację bytu, zakazuje publikowanie tego, próbuje jakoś to zdusić. I o co chodzi? Ja sam wtedy jeszcze jako młody też duszpasterz w Elblągu w roku 2000 czy 2001, kiedyś film nabierał swojej popularności, inspirowany przez młodzież właśnie, przez księdza w liceum, prawda, w Elbląskim. Obejrzyjmy ten film, przedyskutujmy, czemu tu Kościół to ukrywa. Nie było możliwości obejrzeć, bo płyta DVD była nieustannie wypożyczona, wszyscy chętnie w Elblążanie oglądali, ale ja umówiłem to z młodzieżą i pokazałem treść tej Ewangelii. Tam było 114 mów Jezusa, takie wypowiedzi Jezusa są w tej Ewangelii gnostyckiej takiej. I mówię, rzeczywiście to, co stanowi motto filmu, to jest połowa trzeciej i połowa 77 wypowiedzi. Tak o wyjęte. Ale przytoczyłem inne wypowiedzi i pokazałem młodzieży, że jest powiedziane na przykład tak. Szczęśliwy lew, którego zjadł człowiek, bo lew stał się człowiekiem. I rzekł Jezus oczywiście. Natomiast przeklęty człowiek, którego zjadł lew, bo człowiek stał się lwem. Taka wypowiedź, no to jakbyśmy ją mogli nazwać, taka reinkarnacja tak. Kulinarna trochę, no, kulinarna. No. Ale wśród różnych wykazania tam błędów w ogóle faktycznych w tym filmie doszedłem do końca i spytałem się w tej klasie, mówię, dziewczyny, a wy chciałybyście, żeby ta Ewangelia była uznana jako prawdziwa? A one mówią, a dlaczego ksiądz akurat nas pyta? Ja mówię, najciekawszy jest ostatni 114 logion, a mianowicie rzekł Piotr do Jezusa: niech Maryjam, czyli chodzi o Marię Magdalenę, odejdzie od nas, bo kobiety nie są godne życia. Na co Jezus odpowiedział: oto wezmę ją, poprowadzę i uczynię mężczyzną, bo jeżeli kobieta nie stanie się mężczyzną, nie wejdzie do Królestwa Bożego.
O.
I wszystkie wtedy panie zwłaszcza tak wyczyszczyły oczy, szczęki opadły. Ja mówię, słuchajcie, a dlaczego twórcy filmu Stygmata nie wzięły tego logionu jako motto filmu? Ha, bo to by dopiero kompromitowało ten apokryf. No, nie mógł Kościół pierwotny przyjąć tego do prawdziwej Ewangelii, bo ten Chrystus, który mówi takie absurdalne rzeczy, nie pasuje do Chrystusa z tych czterech kanonicznych właśnie. I powtarzam, jest ich niemal 40 takich analogicznych dzieł. Także
To jest niesamowite, ile trzeba poznawać, żeby się też nie dać zapędzić, jak to się mówi, w kozi róg, prawda? Po prostu trzeba czytać. My zachęcamy naszych słuchaczy. Proszę czytać, zadawać pytania, ale też nie wierzyć we wszystko, co się pojawia, zwłaszcza w internecie, bo to są świetnie strategiczne, opracowane nieraz takie strzały, żeby troszeczkę oziębić wiarę, wprowadzić mętlik, ale bardzo często wynika to z tego, że nie posiadamy wiedzy. Też temu mają służyć nasze audycje, żeby troszkę inspirować do poszukiwania, bo my też nie jesteśmy w stanie wszystkiego powiedzieć. Ale okej, jeszcze jedną rzecz, wiele rzeczy mi przychodzi do głowy, jak tak rozmawiamy, ale pojawia się tutaj termin gnostycy. Ja bym chciał, żeby troszeczkę może go wyjaśnić. Kto to jest? No bo tam się gdzieś coś pojawiało.
Słowo gnosis, tak, z greki, oznacza poznanie, nie? Poznanie. I gnostycy, czyli ich pregnoza była już pod koniec pierwszego wieku, a gnoza właściwa już w drugim wieku kwitła. Gnosis, to były te różne nurty religijne, czy jeden nurt, który miał wiele różnych wspólnot, który kładł nacisk na poznanie tajemnej wiedzy. I ta wiedza, według przeświadczeniu tych ludzi, prowadziła do zbawienia. To znaczy, jeśli wejdziesz w siebie, jeśli dzięki może jakimś rytuałom poznasz tajemną wiedzę o Bogu, o człowieku, o świecie, to ta wiedza cię wyzwoli. Zwłaszcza tu było gardzenie ciałem, że ta wiedza jest bardziej w duszy, w sprawach, w świecie duchowym i to ciało nam przeszkadza. Właśnie trzeba się z niego jakoś też wyzwolić. Natomiast i dlatego na przykład Ewangelia Jana między innymi była też oskarżana, że jest trochę gnostycka, bo Jezus przecież mówi, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Mhm. Tak, tylko że Jezus w pewnym momencie mówi, ja jestem prawdą. Chodzi o poznanie mojej osoby, a nie jakiejś tajemnej wiedzy. I gdy czytamy w ogóle Nowy Testament, widzimy, że nie zbawia nas wiedza, tylko człowiek poznaje Pana Boga, poznaje też swoje obowiązki i ma poprzez też dobre uczynki. Pana Boga nie obrażać grzechem i czyniąc dobro, pomnażając miłość, tak oto być potem wynagrodzony życiem wiecznym. Także absolutnie gnoza tutaj, tak. Chociaż jakieś elementy by się wydawało, że są do odrzucenia.
I można powiedzieć, to się cały czas powtarza, prawda? My się spotykamy cały czas z tymi teoriami. Podobne cały czas i treści heretyckie, i schizmatyckie pojawiają się od 2000 lat, powracają troszeczkę w nowej szacie i w nowych nieraz książkach, czy...
A dzisiaj, gdy człowiek jest tak leniwy, bym powiedział, bo jesteśmy trochę też zmęczeni, mam obawę, że brakuje nam dyscypliny takiej, jak umieli ludzie, jeszcze nasi rodzice czy dziadkowie nawet, ja jeszcze wcześniej. Otóż dziś człowiek powie, wierzę w Boga, wierzę, że Bóg jest i to mi wystarczy do zbawienia. To nawet ten człowiek, kto tak twierdzi dzisiaj, nawet gnostyków nie naśladuje, bo gnostycy podejmowali jakiś wysiłek poznawania tajemnej wiedzy. Ale, szanowni państwo, droga młodzieży, w liście choćby Jakuba, znowu Nowy Testament, mówi autor prosto, wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz, lecz także złe duchy wierzą i drżą. A więc szatan też ma wiedzę na ten temat, że Bóg jest dobry, że Bóg jest miłością, że Bóg jest jeden i że jest stwórcą. Szatan na pamięć zna nawet Biblię, o której tutaj mówimy, ale jej nie wprowadza w życie. Nie realizuje. I co z tego? Jest przeklęty, jest potępiony.
Tak jest.
Także wiedza o tym, sama wiedza nam nie wystarczy, dlatego gdy mówimy o Biblii, ważnym punktem wyjścia jest poznawanie Pana Boga z Pisma Świętego, ale potem druga rzecz, od której w ogóle zaczęliśmy naszą audycję, to wcielenie jej w życie. Tak jak Maryja, ta nasza właśnie dzisiaj patronka adwentowa, która przyjęła Słowo Boże i w niej ono stało się ciałem.
Okej, pojawiało się słowo kanon, trzcina, pewnie jakaś miara. Czy możemy zdradzić troszeczkę jakby...
Historię kanonu.
Tak, właśnie,
nie?
Jak to jak to odkryli, że te księgi są natchnione, tak?
No więc na pewno o kanonie decyduje też wspólnota Kościoła, nie? Ale tak, kanon już w II wieku, skoro pojawił się ten Marcion, wspomniany przeze mnie gnostyk, i apokryfy zaczęły się pojawiać, to Kościół zaczął reagować, nie? I pasterze, biskupi, i też ludzie wierni zaczęli się dziwić. To mówią, no to gdzie w końcu jest ta Biblia? I zaczęły wtedy powstawać w Rzymie tak zwane prologi. Czyli jak napisano Ewangelię Mateusza, to prolog, czyli taki wstęp, że ta Ewangelia jest jedną z czterech, bo oprócz tej Mateuszowej jest jeszcze Marek, Łukasz i Jan i żadna inna więcej. I tak dalej. Już w II wieku zaczyna być określanie, co jest autentyczną księgą natchnioną, a co nie. Co więcej, powstał też w II wieku tak zwany kanon Muratoriego. Muratori to był człowiek, który w XVIII wieku w Bibliotece Mediolańskiej odkrył jakieś dziwne pismo. Pewien tekst po łacinie, który był tłumaczeniem z greki, a oryginał ten grecki był z II wieku i on już zawierał kanon, już spis ksiąg. I to jest drugi wiek, bardzo ważna sprawa, bardzo starożytne to. W IV wieku jest święty Atanazy, święty Augustyn, którzy już właściwie określają wyraźnie 27 ksiąg Nowego Testamentu, a definitywnie zostało to określone na Soborze Trydenckim w XVI wieku. Czyli ktoś powie, ach, późno 1546,
tak
ale to jest tylko zatwierdzenie czegoś, co jest już definitywnie od wieku od IV na pewno, a nawet od II.
No właśnie, no ale to są bardzo ciekawe rzeczy. Zresztą podejrzewam, że Kościół pierwotny miał dużo więcej problemów niż my, chociażby ze względu na szybkość komunikacji. Bo co się działo 2000 kilometrów od tych, którzy... od papieża, no to zanim doszło do nich, to już narobiło dużo bigosu, prawda? I już musieli zwołać sobór pewnie, już musieli zwołać jakiś synod, już musieli siedzieć i obradować, a i to komunikacyjnie pewnie nie było łatwe. Dzisiaj mamy 6 grudnia, Dzień Świętego Mikołaja. Czy to dobry pomysł, żeby komuś w prezencie dać Biblię?
O, doskonały. Księgę ksiąg. Przetłumaczoną na chyba najwięcej języków świata. Żadne dzieło nie jest tak przełożone. Nie potrafię podać liczby, proszę wybaczyć, bo tutaj czy liczyć języki, czy dialekty, jak to wygląda od tej strony, ale no, popularność tej księgi jest wielka, także jeśli ktoś nie ma Biblii, koniecznie powinien ją nabyć lub otrzymać w prezencie.
Tak jest, zachęcamy was i do czytania, i do poznawania Biblii, do tego, by rozpoznawać głos Pana Boga. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie z księdzem doktorem Zbigniewem Grochowskim o rozmowie o Biblii. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.
Dzbane, skane.
Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.